Dobrze, moi drodzy, właściwie sprawą zająłem się kilkadziesiąt lat temu na zasadzie poszukiwania wartości, jakie wnosi Polska i polskość w kulturę światową. Dlatego, że no, zdarzyło mi się w rodzinie, że mój brat, który mieszkał w Niemczech, poczynił zarzuty, że no Polacy w zasadzie nic nie wnoszą do kultury światowej, a są pewnego rodzaju jej zakałą jedynie. Bardzo mnie to dotknęło i zacząłem szukać wartości w polskości. Z czasem zaczęło się to poszerzać rozumienie jako takie i no i powiedzmy te dalsze już etapy to nastąpiło pogłębienie dosyć istotnie modyfikujące moje widzenie rzeczywistości. W tym sensie, że o ile początkowo szukałem tylko wartości kulturowych, o tyle no, z czasem okazało się, że to są różne cywilizacje i że to należy rozpatrywać w kategoriach cywilizacyjnych. Czym zatem jest cywilizacja? Cywilizacja jest to zestaw wartości, które komplementarnie określają zasady współżycia dużych grup ludności. Regulując wszystkie dziedziny życia, zaznaczam, wszystkie, nie jest tak, że można jakiś fragment, jakąś dziedzinę życia wyłączyć z cywilizacji i uznać, że ona może być rozpatrywana i organizowana w inny sposób, niespójny z tą cywilizacją, z tymi wartościami podstawowymi danej cywilizacji. To powiedzmy taka definicja ogólna. Oczywiście należy wspomnieć, że najbardziej zasłużoną osobą w dziedzinie rozważań cywilizacyjnych był profesor Konieczny, który swymi pracami przynajmniej o 50 lat wyprzedził innych, którzy zajmowali się tą dziedziną. Warto to sobie skonstatować. Na czym polegają prace profesora Konecznego? Profesor Konieczny przyjął jako podstawowe pięć wartości najbardziej charakterystycznych dla współżycia społecznego i na tej bazie rozróżnił w zależności od tego, jak te wartości są traktowane w poszczególnych społeczeństwach, określił siedem typów cywilizacji. Jakie są to? Zatem dobro jako obejmujący dziedzinę moralności. Prawdę jako obejmujące poznanie zarówno przyrodzone, czyli wiedzę, jak i nadprzyrodzone, czyli wiarę. Następnie zdrowie jako stosunek do cielesności zarówno własnej, jak i innych osób. Dobrobyt, czyli sprawy związane z wytwarzaniem różnego rodzaju działalnością, czyli ogólnie rzecz biorąc z działalnością gospodarczą, ale i ze stosunkiem do własności jako takiej. No i piękno określające czy stanowiące o artystycznej działalności człowieka jako dążenie do poczucia harmonii. Te siedem cywilizacji, które na tej podstawie wydzielił profesor Konieczny, to już tak tylko dla ciekawości podam, że to jest chińska, bramińska, syryjska, bizantyjska, żydowska, turańska i łacińska. Wymienia jeszcze tybetańską, traktują się jako będącą w zaniku. Ja na razie nie będę ich charakteryzował, tych cywilizacji, do tego przejdziemy później. Natomiast co bym chciał powiedzieć, że o ile w pierwszym okresie byłem bardzo zafascynowany pracami profesora Koniecznego, uważałem go za geniusza, to z czasem zacząłem mieć pewnego rodzaju wątpliwości, czy te wartości bazowe są rzeczywiście bazowymi wartościami, które można jednoznacznie traktować jako odniesienie. Dlaczego? Na przykład kwestia dobra. Mamy sytuację taką, że dziecko będzie uważało za dobro, jeżeli będzie sobie mogło jeść dowolną ilość słodyczy. Natomiast jego rodzice nie będą uważali słodyczy jako rzecz dobrą dla rozwoju dziecka. Stąd okazuje się, że te same kwestie mogą być pojmowane w różny nieco sposób w zależności od punktu widzenia, nazwijmy to. To samo dotyczy chociażby takiej sprawy jak piękno. To jest związane z naszym odczuwaniem, a nie ma jakiegoś jednego, jednoznacznego kanonu czy odniesienia dla piękna. W każdym razie wydało mi się, że to są pewnego rodzaju wątpliwości, które należy rozważyć. I w tym kierunku poszły moje dalsze przemyślenia. Szukając tych wartości bazowych, właściwie można jednoznacznie odnieść się do pojęcia, które pojawiło się wraz z zaistnieniem chrześcijaństwa, czyli wraz z nauką Chrystusa. A mianowicie ze stwierdzeniem, które padło w filozofii, które mówi, że Bóg jest miłością. I właściwie to w pełni wyczerpuje podstawę dla wszelkich wartości, jakie tworzymy. Czyli właśnie tych wartości typu prawda, dobro, piękno, dobrobyt i tak dalej. Wszystko to jest zawarte w Bogu, w Stwórcy. Czyli w miłości. Właśnie na tym, że należy zaznaczyć jedno, że o ile Bóg jest miłością dla nas, to nie można stwierdzić w sposób odwrotny, że miłość jest Bogiem. Dlatego, że miłość tylko, powiedzmy, jakiś fragment boskości oddaje, który nam może być dostępny w naszym rozumieniu. Czyli nie ma tej relacji zwrotnej. Problem jest jeden przy takim potraktowaniu, że skoro Bóg jest miłością, to jest pytanie, jak tą miłość należy rozumieć. Dlatego, że zwykle odczuwamy ją troszeczkę inaczej, w innych kategoriach. I tutaj chciałbym, żebyśmy to patrzyli poprzez pryzmat dwóch kwestii. Pierwsza, że jest miłość Boża do świata i jest nasze ludzkie rozumienie miłości. I o ile miłość Boża jest nazwijmy stabilnym odniesieniem dla wszystkich spraw związanych ze światem, to nasze ludzkie rozumienie miłości się zmienia wraz z poziomem naszego pojmowania. I tutaj nasze rozumienie miłości zaczyna się od, powiedzmy, miłości typu erotycznej, czyli od miłości typu eros, poprzez caritas, czyli to kierowane już bardziej do szerszego grona, ale można powiedzieć, że wraca w zasadzie w dalszym ciągu ludzkiego, aż do etapu miłość typu agape, czyli do miłości już kierowanej do całej otaczającej nas rzeczywistości. A zatem są to dwa odrębne tory myślenia. Teraz należałoby się zastanowić, jak należy rozumieć miłość Bożą. I tutaj moją definicją, którą niedawno sobie przemyślałem, to jest stwierdzenie, że miłość jest pragnieniem istnienia. W tym sensie, że aby powstał świat, to musiała zaistnieć wola Boża dla jego powołania. Czyli musiało zaistnieć to pragnienie powołania świata do życia. Ja nie chcę się w tym momencie wgłębiać w jakieś, powiedzmy, inne czynniki dotyczące osoby Boga, tylko stwierdzić, że coś takiego musiało mieć miejsce i na tej bazie pojawia się miłość jako pewnego rodzaju pierwotne odniesienie dla naszej rzeczywistości. I w tym pierwotnym odniesieniu dla naszej rzeczywistości, czyli tej miłości Bożej, rozumianej jako pragnienie istnienia świata, mieszczą się wszystkie inne wartości, z jakimi mamy i możemy mieć jako ludzie do czynienia. Należy sobie z tego zdać sprawę. Czyli Bóg jest źródłem wszystkich wartości, które istnieją. Jeśli natomiast rozpatrujemy miłość Bożą i stosunek człowieka do tej miłości, właśnie to tutaj może być z jednej strony ta miłość Boża jako stabilny czynnik pragnienia istnienia świata i ludzi, a z drugiej strony nasz stosunek do świata i ludzi ludzki przez pryzmat naszego ja, naszego ego, naszej świadomości. To jest ten element przeciwstawny. On nie jest równoprawny boskiemu pojmowaniu nazwijmy świata, bo to nie jest ten sam typ. Natomiast chodzi o to, że my jako ludzie przeciwstawiamy nasze rozumowanie i rozumienie miłości temu pojęciu Bożej miłości. I w jakimś stopniu, w zależności od tego, czy akceptujemy ten świat takim, jak on jest, czy też staramy się go odrzucić, to jest to pierwszy nasz wybór, którego dokonujemy. Czyli to jest pierwsza możliwość wyboru, czyli pierwsza prawo wolności, które w naszej świadomości może zaistnieć. Tu chciałbym się odwołać do właśnie tego pierwszego impulsu świadomościowego, zaraz po urodzeniu. W tym czasie po urodzeniu właściwie nie dysponujemy jeszcze żadnymi innymi bodźcami czy informacjami o świecie zewnętrznym. Pierwszym elementem, jaki się może pojawić w naszej świadomości, to jest świadomość istnienia własnego, czyli ja jestem. Ja jestem i jest coś na zewnątrz mnie. I poprzez to określenie siebie, że ja względem tej reszty, wtedy możemy się określić, czy tą resztę traktujemy pozytywnie, cieszymy się z niej, traktujemy pozytywnie, czy też traktujemy ją jako wrogą, niechętną, trudną. I biorąc pod uwagę warunki, w jakich pojawiamy się na świecie, czyli moment porodu, na ogół jest to związane z pewnego rodzaju strachem niemowlęcia. I można mówić, że następuje ten pierwszy kontakt z rzeczywistością jest negatywny. Tak by to należało określić. Czyli strach związany z pojawieniem się na świecie. Chyba jest to dosyć oczywiste dla wszystkich, którzy rodzą się, bo nawet jeżeli narodziny są przez cesarskie cięcie, to też ten strach pozostaje z pojawienia się w nowej rzeczywistości. I tutaj warto by było to rozważyć poprzez pryzmat grzechu pierworodnego. Ja zastanawiałem się długo nad tym pojęciem, które pojawiło się zgodnie z ideami głoszonymi przez świętego Augustyna, a który on opierał, można domniemywać, na bazie swoich wcześniejszych kontaktów z manicheizmem. W końcu on był długi czas wyznawcą manicheizmu. A tam właśnie te pojęcia występują w sposób podobny do tego, jaki został przyjęty w Kościele, o ile chodzi o grzech pierworodny. Ja tego nie chcę rozwijać, tylko mówię, że to może być jakiś tam myśl, którą warto by było, nad którą warto by było się głębiej zastanowić. Natomiast pozostaje jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, czy miłość jest prawem, czy należy je traktować jako prawo Boże, czy też jako zasadę istnienia świata? Warto to rozważyć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jest prawem, to jest w tym momencie pewnego rodzaju już wartościowanie. Prawo jest rzeczą uznawaną za pozytywną rzecz. Tak przynajmniej to odbieramy. Wszystko w naszej rzeczywistości jest związane z tym, że jeżeli mówimy, że coś jest prawe, to jest dobre. Prawość, ale i prawo jako takie jest uważane za coś pozytywnego. Prawica to jest też w społeczeństwie określenie pozytywne. Natomiast czy rzeczywiście miłość należy i czy można w ogóle rozważać w kategoriach prawa jako pewnego rodzaju nakazu? Wydaje mi się, że to jest oksymoron, dlatego że miłości nie można nakazać. Każde nakazanie miłości jest sprzeczne z zasadą jako taką. Miłość jest bez jakichkolwiek warunków istnienia. Dlatego traktuję miłość nie jako prawo, wszystko jedno, czy go nazwiemy prawem Bożym, czy nie, tylko jako zasadę istnienia świata. Miłość należy rozpatrywać jako zasadę. Z miłości, a właściwie ze stosunku do miłości, pozytywnego lub negatywnego, dopiero możemy określać dalej takie elementy jak dobro lub zło. Ale ze stosunku do miłości, a nie z miłości. Miłość obejmuje zarówno dobro, jak i zło. I tutaj od razu dorzucę to, co uważam za zafałszowanie biblijne. A mianowicie określenie dobra, które występuje w Biblii i co bardzo istotnie rzutuje na całą filozofię i nasze rozumienie rzeczywistości. Tam występuje, że mamy skuszeniem Ewy, którym się zajął szatan, było określenie, że będzie potrafiła ona i Adam określać, co jest dobre, co to jest dobro, a co to jest zło. Właśnie, nie podając, że muszą być kryteria, według których określamy, co jest dobro, a co zło. Te kryteria dopiero muszą być zostać stworzone. Wcześniej to zafałszowanie zostało poczynione już wcześniej, w tym sensie, że już czwarty chyba akapit pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju mówi o to, że Bóg po stworzeniu świata, po oddzieleniu światła od ciemności, zauważył, że jest to dobre. I tu jest pierwsze właśnie podstawowe zafałszowanie, które mówi o tym, że Bóg rozważa to w kategoriach dobra lub zła. Tymczasem to Bóg jest źródłem i dobra i zła. Poprzez miłość. To wszystko mieści się w Bogu. Bóg jest źródłem. Nie może być tak, że istniało dobro, czy istnieje dobro poza Bogiem. Że Bóg się zastanawiał i konstatował, że nastąpiło, że to, co zrobił, było dobre. To jest takie myślenie jest zafałszowaniem już na początku Biblii i ono będzie bardzo mocno rzutowało na wszelkie dalsze rozważania filozoficzne. Nawet na przykład występuje u Tomasza z Akwinu, gdzie jego definicja miłości określa, że miłość jest to przyleganie do dobra. W tym momencie, jeżeli dobro wynika z miłości, to poprzez dobro nie można definiować tejże miłości. To jest błąd logiczny rozważania filozoficznego które występuje u Tomasza z Akwinu. W sumie tą część można by było podsumować określeniem, że nasze życie na ziemi nasz stosunek do miłości, rozumianej jako miłości Bożej, należy rozważać w kategoriach tego, że nie jest to miłość jako zadana, znaczy jako nadana, bo gdyby była miłość, gdyby była nadana, to by od nas wymagano, żebyśmy ją stosowali. Natomiast jest to nasze zasada czy zalecenie, które jest zadane. Czyli mamy zrozumieć, czym jest miłość w naszym życiu i poprzez zrozumienie miłości kierować się jej zasadami. Taki jest, wydaje mi się, cel życia człowieka. W naszym życiu musimy przechodzić te etapy od miłości, no powiedzmy, typu eros do caritas i wyżej do tych pojęć uogólniających dotyczącej całej rzeczywistości. To jest ta baza pojęciowa jako tak. Dalszy element to jest tworzenie się społeczeństwa. I tutaj też nie chcę rozważać wszelkich powiązań, a zacznę od rodziny. Jako w duchu miłości, czyli w duchu pragnienia istnienia, jest podtrzymanie życia. Ponieważ w naszej rzeczywistości jedyną formą podtrzymania życia są narodziny i śmierć, to rodzina, czyli związek dwojga osób, jest obdarzona prawem podtrzymania życia i realizowane jest zatem prawo miłości, znaczy prawo, zasada miłości. Znowu mnie się te pojęcia mylą, ponieważ szczerze powiedziawszy w filozofii one, ani w filozofii, ani w zasadzie one nie funkcjonują w tym kontekście. I zaczynając od związku dwojga ludzi, zaczynamy tworzyć społeczeństwo. Jakiego typu mogą to być związki? Może być to związek typu związku narzuconego, gdzie jedna ze stron jest stroną dominującą. I ta strona, która jest dominująca, narzuca swoje prawa w związku. Te prawa muszą być wykonywane przez stronę tą podległą. W zamian za to ma jakieś tam takie czy inne korzyści. I tutaj ten typ związku jest jednoznaczny w odniesieniu do judaizmu, gdzie jest to ewidentnie napisane w Biblii, że naród żydowski jest oblubienicą Boga, której nadane zostały pewne prawa, które trzeba wykonywać, a w zamian za to naród będzie miał określone korzyści takie czy inne. I to jest jeden typ związku. Należy zaznaczyć, że prawo może być dane, ale może być również zmienione w takim związku, bo nie ma żadnego czynnika, który mógłby wpłynąć na tą jednostkę nadrzędną, nazwijmy, ażeby ona na przykład tego prawa nie zmieniała. No może to prawo zmieniać. A jednostka podrzędna nie ma prawa żądać zmiany prawa, że jej to nie odpowiada, czy coś w tym rodzaju. W rodzinie to nie jest tak, że kobieta jest tam niżej, a mężczyzna wyżej, bo równie dobrze może być i odwrotnie. To nie jest ten typ układu. Bo można ten związek, do takiego związku, nazwijmy, narzuconego dążyć albo siłą, ale można i sposobem. I to też można uzyskać swoje efekty końcowe. Dlatego to nie jest takie jednoznaczne. Drugi typ związku jest typem związku dobrowolnego. To znaczy wzajemnej, na zasadzie no, tego, co nazywamy miłości typu erotycznej, czyli ogólnie rzecz biorąc miłości typu eros. Ale w tym wypadku nie możemy mówić o prawie. W takim związku prawo nie istnieje. I tutaj trzeba przyznać jedno. Nie ma w ogóle ani w filozofii, ani w naukach prawnych, ani rozważań na ten temat w tych kategoriach, że nie ma prawa. W związku opartym na wzajemnej zgodności nie ma praw. Jest podział obowiązków. Jeżeli dwoje ludzi się zgadza na jakiś tam układ no, rodziny, stworzenia rodziny, która będzie owocowała potomstwem, nie ma praw narzuconych. Ja mówię o tej pierwotnej formie, bo oczywiście później to już jak społeczeństwa się tworzą szerzej i tak dalej, to nie jest już to takie jednoznaczne. Ale w tym pierwszym takim bezpośrednim kontakcie nie ma prawa. Oni się umawiają, że ja robię to, ty robisz to. Te rzeczy robimy wspólnie, a tych nie robimy, no, na przykład. No, w ten sposób. Stąd można mówić tylko o podziale obowiązków. Oczywiście to się zaczyna z czasem przy tworzeniu społeczeństwa już na szerszym relacjach zaczyna się mieszać, ale to są różne porządki. Różne porządki. I jeśli teraz rozważamy budowę społeczeństw, to okazuje się, że w zależności od tego, jaki to jest porządek, i jakie zależności w tym związku panują, to inaczej są również rozumiane wartości w tym związku. Takie chociażby jak dobro czy zło. Nie jest to jednoznaczne. Ja bym to scharakteryzował tylko w ten sposób. Te związki, które oparte są na prawie narzuconym, charakteryzują się tym, że dobro indywidualne jest najwyższym dobrem. Natomiast w przypadku związków czy społeczeństw dobrowolnie gromadzących się czy składających się na wspólnotę dobrowolnie jest gradacja wartości dobra, nazwijmy to. Najpierw mamy to dobro indywidualne i powinniśmy o nie dbać, ale już dobro rodziny jest wyższą wartością niż dobro indywidualne. I dlatego na przykład, no jeżeli istnieje potrzeba w skrajnych przypadkach oddania życia za rodzinę, to wtedy takie przypadki są w takim związku uzasadnione. Natomiast jeżeli w związku nie będzie miłości, nie będzie tego wzajemnej relacji, to nie widzę, nie ma żadnego powodu, dla którego ktoś miałby poświęcać się na rzecz rodziny czy no, potomstwa. Zauważcie, że to jest ten typ relacji. W związku z tym również w społeczeństwie no, dobro społeczeństwa jest większe niż dobro rodziny z kolei. Należy sobie też zdawać sprawę, że czasami trzeba poświęcić dobro siebie i swojej rodziny dla dobra społeczeństwa. No i tak mamy na przykład w takich układach, jak kiedyś chodzono na wojnę. Że no lepiej byłoby siedzieć w domu na zapiecku i pilnować swoich interesów, a tu trzeba było iść na wojnę i poświęcać się dla dobra wspólnego, całej społeczności. Chodzi mi o typ relacji jako taki. Natomiast w przypadku tego pierwszego związku, owszem, też są tworzone zbiorowości. Ale te zbiorowości są tworzone nie na zasadzie traktowania dobra tego wspólnego, tej zbiorowości jako wyższej wartości, tylko na zasadzie takiej, że w tej zbiorowości uda mi się uzyskać dla siebie większe korzyści. To jest ten typ rozróżnienia. I dopiero po tym wstępie, który tu zrobiłem, dopiero możemy przejść do cywilizacji jako takich. Bo na bazie stosunku do tych wartości i tych zależności możemy tworzyć, możemy mówić o wartościach bazowych dla cywilizacji. Pierwszą za tą wartością bazową jest rozróżnienie drogi względem stosunku do miłości, czyli tego związku albo pozytywnie określającymi relacje w społeczeństwie, albo też w związkach narzuconych, czyli z prawem narzuconym społeczeństwu. I tu od razu tylko tak na wstępie zaznaczę. W zasadzie nie istniały inne cywilizacje poza łacińską według określenia konecznego, które by opierały się na bazie miłości. Wszystkie te cywilizacje, które wymieniałem poza łacińską, są oparte na bazie narzucenia. Ale to do tego dojdziemy. Czyli one nie są drogą, nie są związane z pozytywnym stosunkiem do miłości. Jedynie łacińska, bazująca na nauce Chrystusa, jest cywilizacją miłości, jeżeli by tak można określić. I to trzeba sobie z tego od początku zdawać sprawę, że cywilizacja łacińska, a w dalszej części wskażę, że to jest związane z cywilizacją polską, należy do innego porządku. Natomiast o czym, jakie są podstawy cywilizacyjne? Po pierwsze, kto stanowi o zasadach współżycia w społeczeństwie? Jeżeli jest to, jeżeli jest w rodzinie głowa, załóżmy, mężczyzna jest władcą, panem domu i on stanowi o prawach w domu, no to mamy tutaj jeden typ stanowienia. No ale te sposób, odpowiednikiem tego jest król. Odpowiednik jako władca. Druga sprawa. Kto jest strażnikiem praw? Strażnikiem praw i realizatorem ich, czyli egzekutorem w jakimś stopniu. I trzecia, jaką rolę w społeczeństwie odgrywa religia? Proszę zauważyć, że w przypadku wszelkich związków narzuconych nie ma prawa bezpośredniego, nie istnieje prawo bezpośredniego zwracania się do Boga. Czyli nie ma prawa, istnieją zawsze pośrednicy. Jeżeli przez to się zaczyna rozważać w tych kategoriach, to na przykład opowiastka o Kainie i Ablu ma właśnie taki wydźwięk. Kain był starszym w społeczeństwie, starszym bratem w społeczeństwie, który on miał jedynie prawo składania ofiary. Natomiast Abel wystąpił przeciwko temu prawu i dlatego został zabity przez swojego starszego brata. Podobnie w rodzinie. Jeżeli głową rodziny jest mężczyzna, to w takich społeczeństwach, gdzie taka hierarchia występuje, mówi się o tym, że w zasadzie głowa rodziny powinna zgłaszać, poprzez niego należy modlić się. Natomiast my tego nie odczuwamy, dlatego że w systemie cywilizacji łacińskiej odrzuca się pośrednictwo. Natomiast we wszystkich cywilizacjach typu narzuconego występuje pośrednik. Czyli we wszystkich tych cywilizacjach z prawem narzuconym występuje pośrednik. Jedynie w kościele, w chrześcijaństwie nie ma pośrednika. Jedynym pośrednikiem jest Chrystus, który jest jednocześnie osobą boską. Ale już w katechizmie Kościoła katolickiego jest wprowadzenie, że jednak hierarchia kościelna jest pewnego rodzaju pośrednikiem. Także należy tutaj patrzeć na to pod tym kątem. I teraz, mając to na uwadze, to co powiedziałem, rozważmy teraz różne cywilizacje. chińska, właściwie najstarsza cywilizacja. Władcą i jedynym pośrednikiem względem nieba jest cesarz. To, czy cesarz, a w tej chwili, że jest to władza tam prezydenta, czy coś w tym rodzaju, to z punktu widzenia tysięcy lat historii Chin to jest bez znaczenia. Cesarz jedynie miał prawo składać ofiarę niebu. Tylko on. On stanowił prawo, on decydował o wszystkich elementach związanych z życiem społeczeństwa. A zatem Chińczyk rozważa kwestię przynależności do wspólnoty cesarstwa, również i wykonywania poleceń cesarza, nie tylko w kategoriach konieczności podlegania władzy państwowej jako takiej, ale również w kategoriach moralnych. Dla niego on nie rozważa, Chińczyk nie rozważa, czy coś jest etyczne, czy nieetyczne. Wszystko to, co władza każe, jest etyczne. On nie rozważa, czy na przykład zabijając kogoś, jeżeli mu powie, że ma kogoś zabić, to on nie będzie rozważał, czy to jest etyczne, czy nie, bo nieetyczne będzie niezrobienie tego nakazu. To jest dla nas czasami nie bardzo zrozumiałe, bo my sobie wyobrażamy, że myślenie w tych kategoriach jest niedopuszczalne. No ale mnie się zdarzyło to doświadczyć. Samemu na sobie, jak byłem tam w Tybecie. Z kolei, czy cesarz jest odpowiedzialny przed Bogiem lub społeczeństwem za swoje działania, za to stanowienie prawa? Przed społeczeństwem w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny. Natomiast przed niebem, czyli przed Bogiem, tak. Ale w tym sensie, że jeżeli jego działania, jego prawa naruszą porządek natury, to wtedy jest to powód do usunięcia cesarza od władzy, ponieważ naruszył Boży porządek. Przejawami naruszenia Bożego porządku będzie na przykład wielkie trzęsienie ziemi. To może być powodem do usunięcia z tronu cesarza. Długotrwała powódź, czyli albo susza. Ale równie dobrze takim samym naruszeniem porządku może być to, że się urodzi ciele o dwóch głowach. Jest to nienaturalne zjawisko i to okazuje się, że działalność cesarza w cesarstwie doprowadziła do nienaturalnych zjawisk występujących i to jest wystarczający powód w pewnych warunkach do tego, żeby usunąć cesarza od władzy. Tak, taki jest system chiński. I o ile chodzi o cywilizację chińską, dlatego my nie rozumiemy na przykład procesów gospodarczych, które tam zachodzą, bo dlatego, że my rozważamy w kategoriach zysku i tak dalej gospodarkę, natomiast tam się rozważa w kategoriach etycznych gospodarkę, że jeżeli władze nakazały rozwijać gospodarkę, to znaczy, że jest obowiązkiem, no powiedzmy, no tam nie występuje pojęcie grzechu, ale tam trzeba to robić, ponieważ tak władza nakazała. To jest etyczne. To jest jedyna etyka, jaka ich obowiązuje. I z racji moich dociekań chciałem zwrócić Wam uwagę na to, że obecnie obowiązująca doktryna katolicka, która jest, a która została wypracowana w XVI wieku, jako remedium na reformację, właściwie jest identyczna z doktryną cywilizacji chińskiej. A, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, a mianowicie o kto jest w cywilizacji chińskiej strażnikiem i realizatorem praw. Tamten system chiński jest systemem mandaryńskim, polegającym na tym, że występują egzaminy na poszczególne hierarchie urzędnicze. Jednocześnie, czyli dobiera się kadrę, wybierając poprzez drogę egzaminów na coraz wyższe szczeble administracyjne. mandaryni nie dziedziczą swoich funkcji. To jest kadra, która w tym pokoleniu można uzyskać bardzo wysoki status, a w następnym pokoleniu, jeżeli dzieci nie będą się uczyły, status zanika, dobiera się inny. I nie ma dziedziczenia. I teraz, jeżeli spojrzymy na cywilizację, tą wypracowaną doktrynę katolicką, mamy papieża, który w sprawach wiary, któremu przypisano nieomylność w sprawach wiary. A zatem, jeżeli te podstawowe sprawy dotyczące wiary zostaną określone przez papieża w sposób nieomylny, to jego władza jest praktycznie rzecz biorąc albo nieograniczona, albo bardzo wielka, gdyż wszelkie prawa niższego rzędu, czy zasady współżycia niższego rzędu, tworzone są na bazie tych wartości podstawowych, najwyższych. A zatem papież jest namiestnikiem Chrystusa, namiestnikiem Boga i dysponuje bardzo dużymi atrybutami w zakresie władzy zbliżonymi albo bardzo podobnymi do tych, jakimi dysponuje cesarz chiński. Kadra, mamy identyczną w zasadzie sytuację, o ile chodzi o kadrę, czyli księża, cały kler nie dziedziczy swoich funkcji, ale jednocześnie jest kształcony i dobierany ze społeczeństwa, co polega na wybieraniu najlepszych ludzi do tej roli, jaka jest pełniona. Prawo jest tworzone na bazie wynikające hierarchicznie, czyli z tego, co określa władca, czyli papież, w tym wypadku moralny władca, ale jednak władca, na bazie tych ustaleń jako osoba nieomylna w zakresie wiary, co rzutuje na wszelkie dziedziny życia społecznego, i na tej bazie hierarchicznie ustalane są niższe prawa, które obowiązują w społeczeństwach. Te systemy są bardzo bliskie sobie, oczywiście one się różnią kulturowymi uwarunkowaniami, ale ich istota jest właściwie identyczna. Drugi typ cywilizacji, cywilizacja turańska, w moim przekonaniu bazuje na cywilizacji chińskiej, z tym, że władca nie jest w ogóle odpowiedzialny przed Bogiem. O ile władcę w przypadku niewłaściwego działania, niewłaściwych poczynań, w przypadku Chin można odwołać, tak jak mówiłem, jeżeli jego działalność jest niezgodna z prawem Bożym, to w przypadku Turańszczyzny odwołać nie można. Ciekawostką jest, że praktycznie rzecz biorąc papieża też nie można odwołać do końca jego życia. W cywilizacji turańskiej władcę traktuje się w ten sposób, że skoro uzyskał władzę zwierzchnią, to w tym momencie jest to niejako, że został desygnowany przez Boga do pełnienia tej funkcji. I w związku z tym, skoro raz został desygnowany, to wszelkie prawa są w jego ręku. Istnieje tutaj elita, czyli ci, którzy utrzymują porządek prawny i zasady turańszczyzny. Tu nie ma żadnych egzaminów, nie ma żadnego doboru. Władza wynika z nadania ze strony władcy. Można durnia zrobić jakimś tam ważnym kimś w systemie turańskim. Z racji tego, że został ustanowiony przez władcę na to stanowisko, to jego poczynania są, nazwijmy to, święte i niepodważalne. Ciekawostką jest ukaz Piotra I, który mówił, że każdy niższy w hierarchii ma być podlej ubrany, nie ma prawa zachowywać się i mądrzyć się względem swojego przełożonego. Ma być podlejszego sortu. i ma jego zachowanie, nawet jeżeli jest to człowiek na, nazwijmy to, wyżej, to ma być tego rodzaju, żeby w żadnym wypadku nie wykazał się jakąś formą bycia lepszym niż jego zwierzchnik. To był ukaz carski, że tak ma być i koniec. No, car mianował, to znaczy, że tak ma być. Czyli kadrę mamy na zasadzie mianowania, nie na zasadzie kwalifikacji. Oczywiście z czasem to się tworzyło, że jednak tam przecież Rosjanie nie mają durniów u władzy, ale zasada jest taka, co car każe, to ma być zrobione. Jest natomiast rozróżnienie między etyką a postępowaniem. W tym sensie, że można mieć własny system etyczny. Ale co wcale nie zwalnia dane osoby z wykonywania wszystkich poleceń. Można się z tym wewnętrznie nie zgadzać, ale wykonać trzeba. W tym sensie, że mamy duszoszczypatelnego Rosjanina, z któremu na przykład pijemy całą noc, bawimy się, a on dostaje rano prikaz, że ma nas zabić. I on mówi, no przykro mi, no tak żeśmy wspaniale śpiewali, pili, bawili się, no ale ja muszę ciebie zabić, bo taki dostałem prikaz. No, muszę, no koniecznie. I robi swoje. Z takimi przypadkami Polacy mieli często do czynienia w czasie i wojny, i wcześniej. Jeszcze do tego elementu wrócę za chwilę. Na tym polega cywilizacja turańska. Cywilizacja bramińska. Bramińska określa to na zasadzie takiej, że istnieje święty porządek społeczny. I ten porządek, do tego pilnowania, ten porządek został ustanowiony, nazwijmy to, przez bogów, czy panteon bóstw, czy cały ten system ich. Nie? On jest święty. Bramini są kastą, która jest od pilnowania tego porządku. Bramini uzyskują prawo pilnowania drogą dziedziczenia, czyli są kastą dziedziczną do pilnowania porządku. Czy istnieje możliwość zmiany praw? Tylko bramini mają prawo składania ofiary. W związku z tym, gdyby ofiara nie została w pełni wykonana prawidłowo i nie została przyjęta, to może być to asumpt do zmiany jakichś tam zachowań czy zaleceń dotyczących społeczeństwa. Tą drogą jest możliwość zmian jako takich. Cywilizacja bizantyjska. Tu właśnie bardzo istotne jest rozróżnienie, że cywilizacja bizantyjska powstała z rozdzielenia się Cesarstwa Rzymskiego na część zachodnią i wschodnią. Część zachodnia, no to z papieżem i później dalej w ewolucji Kościół katolicki. Bizantyjska, czyli z cesarzem bizantyjskim i Kościół prawosławny. W tym systemie władze stanowi hierarchia państwowa z cesarzem w roli głównej. To, co ustali hierarchia państwowa, urzędnicza, ma również wymiar etyczny, moralny. Czyli należy wykonywać polecenia władzy w duchu rozumienia, że jest to że jest to również etyczne. Tą elitą społeczną jest właśnie hierarchia urzędnicza. Oni są i od stanowienia władzy pod egidą cesarza, ale i od pilnowania, żeby istniał właściwy porządek społeczeństwa. W tym sensie dlatego Niemiec, który przynależą w znacznym stopniu do cywilizacji bizantyjskiej, no on będzie traktował, jeżeli ma ograniczenie do 60, to on będzie traktował, że przekroczenie tej 60 jest z założenia grzechem. No bo to jest, władza państwowa ustanowiła taki przepis, to znaczy, że to jest święte. Nie wolno tego przekraczać, bo inaczej to jest to grzeszne. religia w społeczeństwie ma uzasadnić etycznie to działanie. I dlatego religia nie odgrywa istotnej roli w cywilizacji bizantyjskiej. Nie ma samodzielnej roli. I tutaj mamy sytuację taką. Jeżeli Rosjanin z bólem serca, ale wykona polecenie, no, zamordowania kogoś na polecenie władz, to Niemiec nie będzie miał żadnych skrupulów pod tym względem. I to doświadczyliśmy to w czasie wojny, jako naród również. Że Niemcy, likwidując na przykład czy Polaków, czy Żydów, czy tam kogoś jeszcze, oni nie mieli żadnych skrupułów moralnych pod tym względem. Oni wykonywali przecież wolę władzy, która jest również zabarwiona od strony etycznej. Niemiec nie miał pod tym względem żadnych skrupułów. Rosjanin mógł jeszcze tam się rozkliwiać i żałować, a Niemiec w żadnym wypadku. On po prostu robił dobrze. Też należy to uwzględnić. O ile chodzi o cywilizację syryjską, ona właściwie jest w zaniku. Można w tej chwili mówić o cywilizacji arabskiej. Ja przyznam, że najmniej ją wyczuwam. To jest cywilizacja oparta o system rodowy. Na tym poprzestanę, ponieważ nie chcę żadnych wprowadzać błędnych interpretacji. Pozostaje cywilizacja żydowska. W cywilizacji żydowskiej mamy sytuację, że uświęcone jest prawo. W tym sensie, że prawo zostało raz nadane. Bóg wybrał sobie naród do nadania mu prawa, wybrał jako oblubienicę swoją, nadał mu określone prawo i według tego prawa społeczeństwo ma żyć jako taki. Kto jest do pilnowania, czyli kto jest elitą w takim społeczeństwie? Bo o ile chodzi o nadanie prawa, to zostało raz zrobione i nie ma od tego odejścia. Elitą jest w zasadzie cały naród żydowski. Ponieważ prawo zostało nadane całemu narodowi. Nie pojedynczym tam, czy jakiejś grupie, tylko całemu narodowi. Więc teoretycznie rzecz biorąc, elitą jest cały naród. Oczywiście pozostaje kwestia uczonych w piśmie, czy w Sanhedrynu, który z racji wiedzy i rozumienia prawa i tradycji żydowskiej dokonuje interpretacji tego prawa, czyli stanowi pewnego rodzaju elitę elit. Czyli ci, którzy rozumieją prawo i go umieją interpretować, no, są tą elitą elit i podtrzymują to prawo i je egzekwują. Taką rolę w chwili obecnej w tych lokalnych społeczeństwach, społecznościach żydowskich spełniają rabini jako uczeni w prawie. Ale oni to robią według własnego rozeznania. I to obowiązuje społeczeństwo żydowskie. Ale w stosunku do czynnika zewnętrznego, czyli wszystkich pogan, to cały naród żydowski jest przecież elitą. I w związku z tym nie liczą się fakty jako takie, tylko liczy się to, w jaki sposób zostaną przez Żyda zinterpretowane. W związku z tym oni mają prawo interpretacji. Oni przynajmniej to w takich kategoriach odbierają. I na tym polega cywilizacja żydowska jako taka. Z tego wynikają te wszystkie konsekwencje, z którymi mamy do czynienia. Natomiast wszystkie te cywilizacje, które do tej pory wymieniłem, opierają się na jednym. Na rozumieniu dobra jako dobra indywidualnego. I jednocześnie uznają pośrednictwo w kontaktach z Bogiem. Nie ma bezpośredniego modlenia się w tych wszystkich cywilizacjach do Boga bez pośrednictwa czynnika tego pośredniczącego. Czyli w przypadku Żydów to jest powiedzmy rabina i poprzez tych, którzy reprezentują prawo, czy rozumieją prawo. Poprzez w przypadku Chińczyków właściwie nie wytworzona została żadna religia, ponieważ jedyną religią jest wiara w cesarza i jego polecenia. W związku z tym cesarz jest pośrednikiem. Niestety trzeba przyznać, że w tym kierunku ewoluuje. To znaczy, ewoluuje w chwili obecnej. Nie jest, a ewoluuje Kościół katolicki. Do takiej również
do roli pośredników, do traktowania, że księża są pośrednikami. Ja spotkałem się kilkukrotnie, nawet tutaj u nas w parafii, ze stwierdzeniami padającymi z ambony, że przecież księża są pośrednikami. Natomiast katechizm mówi jednoznacznie, że nie ma pośredników, nie ma pośrednika poza Chrystusem. Ale kler pretenduje do tej roli. I tu jest pewnego rodzaju niespójność, dysonans, niespójność, która zaczyna być istotna w obecnych układach, w jakich żyjemy. To wynika z niespójności ideowej tego systemu, że należałoby zdecydować albo tak, albo tak, bo równie dobrze możemy traktować kler jako, nie jako pośredników, ale jako pomocników, jako ludzi, którzy poświęcili się dla krzewienia nauki Chrystusa. I wtedy jest wszystko w porządku. Wtedy ta różnica zaczyna być tylko taka semantyczna w określeniach. Jeżeli tak będzie, to wszystko jest dobrze i katolicyzm jest wtedy piękną ideą i jest wszystko dobrze. No ale jak widać, w rzeczywistości zdarzają się i takie sytuacje. I stąd w tej chwili występuje to zachwianie pewnych zasad. Pozostaje cywilizacja łacińska, bazująca bezpośrednio na nauce Chrystusa, która opiera się na personalizmie, czyli na tym właśnie, że możemy bezpośrednio, każda osoba świadoma może bezpośrednio zwracać się do Boga poprzez modlitwę. Kto stanowi prawo? Prawo, przynajmniej w pierwotnych założeniach, w tej chwili tego się znowu, tutaj też jest w Kościele katolickim, w tej doktrynie jest to hierarchiczność prawa, ale wcześniej przecież było w ten sposób, że słowa Chrystusa mówią jednoznacznie, kto chce być wyższy od swych współbraci, niech będzie ich sługą. Czyli nie ma wywyższania się, nie ma hierarchii. To zostało zaprzepaszczone czy odrzucone w tej doktrynie. Ja jej nie krytykuję w chwili obecnej, bo ona spełniła swoją rolę w rozwoju historycznym. Ja tylko mówię, że tak jest jako takim. Należałoby natomiast się zastanowić, jak do tego podejść. Co jeszcze, o ile chodzi o cywilizację łacińską? W pierwotnej wersji tą elitą byli wszyscy chrześcijanie rozumiejący ideę, naukę Chrystusa. Nie było na zasadzie takiej, że byli lepsi, gorsi, tylko wszyscy, którzy byli we wspólnocie chrześcijańskiej, żyli we wspólnotach, mieli jednakowe prawa i byli elitą, obowiązaną również do przestrzegania samemu tych zasad współżycia, jak i pilnującym, żeby inni zachowywali się w sposób podobny. Żeby nie dochodziło do dysproporcji, a jeżeli dochodzi, to żeby ewentualnie w najgorszym przypadku takich ludzi usunąć ze wspólnoty. Tak jest ewidentnie w Ewangelii według Mateusza. Czym się jeszcze charakteryzuje cywilizacja łacińska? Ano tym, że właściwie ona jest wymysłem pana profesora Konecznego. Ponieważ ona praktycznie rzecz biorąc nigdzie nie została implementowana w rzeczywistości. Ona jest tylko pewną ideą, która nigdy nie zaistniała. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, że te narody, które przyjęły chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo zostało przyjęte przez elity tych narodów, które zaczęły rozumieć, że w duchu miłości bliźniego lepiej jest żyć i współżyć w ramach tych narodów. Natomiast te wszystkie narody, które były narodami Cesarstwa Rzymskiego praktycznie rzecz biorąc, bo chrześcijaństwo praktycznie rzecz biorąc rozwinęło się tylko w obrębie dawnego Cesarstwa Rzymskiego i Subarbian, czyli okolic tego cesarstwa, jak chociażby Słowianie. W każdym razie w tych krajach związanych z Cesarstwem Rzymskim zasada miłości nie stanowiła podstaw pierwotnych życia społecznego. Była zasadą implementowaną, a nie naturalną. I na to chciałem właśnie zwrócić uwagę. Zatem przechodzimy do cywilizacji polskiej jako takiej. Zastanawiając się nad tymi wszystkimi sprawami, no właśnie rozważałem przez długi czas polskość jako kulturę, czyli formę nieco pewnej odrębności od cywilizacji łacińskiej, ale jako część cywilizacji łacińskiej. Dopiero z czasem zacząłem zauważać, że to jest jednak forma na tyle odrębna, że może być traktowana jako odrębna cywilizacja, odrębnie istniejąca. Nam się bardzo często tłumaczy, że Polska była cywilizowana chrześcijaństwem. Otóż jest to chyba najbardziej głębokie kłamstwo. Dlatego, że no tutaj należałoby wspomnieć, że być może nie należałoby mówić o cywilizacji polskiej, a o cywilizacji słowiańskiej. Dlatego, że w zasadzie plemiona słowiańskie, wszystkie plemiona słowiańskie swoją wspólnotę opierały na zasadzie tworzenia zasad współżycia społecznego nie poprzez narzucanie, ale poprzez wspólne ich ustalanie. Do tego celu służył wiec przy całej ludności w danym rejonie, a delegaci, nazwijmy to, danej lokalnego społeczności czy plemion rodów, tworząc wspólnotę, zjazd jakiś taki, czyli wiec międzywspólnotowy, ustalały prawa czy zasady współżycia większych grup niż plemię. Czyli jest to w duchu nauki Chrystusa. Zatem należy rozważać to chyba w tych kategoriach, że o ile pojawienie się postaci Chrystusa było wskazaniem drogi miłości, czyli tak jakby stanął w newralgicznym punkcie historii i wskazał na skrzyżowaniu dróg i wskazał we mgle jeszcze do tego i wskazał, to jest właściwa droga, ja jestem drogą, prawdą, życiem, to jest ta droga, którą należy iść, to należy spojrzeć na to w ten sposób, że mogły istnieć i istniały również narody, których droga wskazana przez Chrystusa jest przedłużeniem ich drogi rozwojowej. W tym sensie należy rozważać słowa kardynała Wyszyńskiego, który mówił, że Polska była przed chrześcijaństwem, przed chrztem, taką rolą przygotowaną na przyjęcie ziarna nauki Chrystusa. I dlatego w Polsce ta nauka Chrystusa dała tak bogaty plon. Mało tego, można powiedzieć, że w duchu polskości jest zawarta nauka Chrystusa. Ona była u naszych korzeni naszego istnienia, od zarania naszych dziejów, zgodna z nauką Chrystusa. Dlatego my nigdy nie odchodziliśmy od tej nauki. Natomiast w krajach Zachodu, ogólnie rzecz biorąc, które niby wcześniej przyjęły chrześcijaństwo, ale jednocześnie tam się pojawiały i schizmy, i no, różnego rodzaju zmiany rozumienia wielu prawd i wielu zasad. Jeśli zatem rozważamy chrzest Mieszka I, to należy go rozważać w kategoriach takich, że w społeczeństwie polskim niewiele się zmieniało. Poza jednym. Poza tym, że wraz z chrztem przyjęło się, że władcą może być ten, któremu papież nadaje władztwo w postaci korony królewskiej. Czyli król wtedy ma prawo decydować o prawach życia, jakie obowiązują tutaj w Polsce. Taką rolę pełnił Chrobry. I w tych kategoriach należy rozważać jego działania. Jako król był wielkim królem, ale w sensie budowy wspólnoty polskiej, to on był jednym z gorszych królów dla nas. Przykładem tego jest to, że po jego śmierci nastąpił rozpad królestwa i Kazimierz Odnowiciel przywrócił królestwo i chrześcijaństwo, ale na bazie 500 rycerzy niemieckich, którzy z nim przyjechali, i to ciężko zbrojnych. A i to nie doprowadziło to do czego innego, tylko do dalszych niesnasek, i tutaj niestabilność władzy w Polsce była ciągle istotna. I jeśli teraz rozważamy to, że Bolesław Śmiały utracił władzę, nam się to podaje na skutek tego, że zamordował biskupa Stanisława ze Szczepankowa, prawda? Ale było wielu królów w Polsce, którzy byli dotknięci anatemą i jakoś się utrzymali u władzy. Natomiast tutaj wystąpiło zjawisko, że Bolesław Śmiały chciał narzucać zbyt wiele praw społeczeństwu i dlatego został odrzucony przez to społeczeństwo przy wykorzystaniu również tego elementu związanego z jego anatemą związaną ze śmiercią biskupa. Czas rozbiorów dzielnicowych to jest tworzenie się pojęcia wspólnoty polskiej i jeśli doszło do tego, że Łokietek został królem i zjednoczył ideę tej wspólnotowości polskiej, to na zasadzie takiej, że już nie był władcą, a był królem, który miał reprezentować interesy mieszkańców. To właśnie Elżbieta, żona Łokietka, jako jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza w Europie, stwierdziła, że rolą władcy jest dbać o dobro swoich poddanych. Dopiero kilkadziesiąt lat później takie twierdzenie padło na dworze francuskim, że to jest też obowiązkiem króla, żeby dbać o swoich poddanych. Wcześniej to nie było w ogóle rozważane nawet. W każdym razie za czasów Łokietka można mówić, że to są pierwociny, Kazimierz Wielki również, a po jego śmierci już bardzo szybko zaczęła powstawać idea Regnum Polonia, czyli Królestwa Polskiego, którego król nie byłby mianowany przez papieża, a jedynie wyświęcany w trybie religijnym. Ponieważ Królestwo Polskie jest wspólnotą, a nie czynnikiem jednoczącym jest król. Tego na Zachodzie nie było. To jest polska innowacja w zakresie organizacji życia społecznego i należy sobie z tego zdawać sprawę. Ta idea w sposób jednoznaczny została ukształtowana w 1382 roku po śmierci Ludwika Węgierskiego, kiedy nastąpiło bezkrólewie i kiedy ustalono takie, a nie inne zasady. Na tej bazie tworzono właśnie ideę Regnum Polonia, gdzie stworzono zasadę, że król nie jest władcą, ale król jest strażnikiem praw królestwa. Jest pierwszym obywatelem i wzorem postępowania dla innych, jest organizatorem tego życia społecznego. Natomiast prawa, albo raczej zasady współżycia, ustala wiec. Na początku był to wiec, później były to zjazdy szlachty, a później Sejm, jako grupa wybranych posłów na Sejm, która miała ustalać zasady współżycia. Nie prawa, tylko zasady współżycia. I właśnie należy sobie zdać sprawę, że po ustaleniu takiego modelu współżycia społecznego Polska w błyskawicznym tempie stała się potęgą Europy, a praktycznie rzecz biorąc w XV i XVI wieku byliśmy chyba najpotężniejszym państwem świata. I jeśli w tej chwili jesteśmy w dołku, jesteśmy na pograniczu zaniku naszej państwowości, to należy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli wrócimy do tych idei, to w krótkim czasie możemy uzyskać istotne znaczenie w świecie. Chciałbym też zwrócić uwagę, no właśnie, no Grunwald, spójrzmy na Grunwald nie jako tylko bitwę z krzyżakami jakimś obcym, ale no, te dwa nagie miecze pod Grunwaldem, one miały symbolizować władzę papieską, czyli to, że król Jagiełło występował przeciwko papieżowi w tej bitwie. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Wtedy symbolem papiestwa były dwa nagie miecze, czyli władztwo i duchowe, i władztwo materialne nad światem. Stąd znaczenie tej bitwy to nie tylko bitwa no, z jakimś tam zakonem rycerskim, tylko to była bitwa ideowa, przede wszystkim bitwa idei. Tą bitwę udźwignęliśmy i później na Soborze w Konstancji zostało to utwierdzone i ustanowione i zmieniło drogi rozwoju Europy na kilkadziesiąt przynajmniej lat. No niestety nie wszystko jak widać się udało, ponieważ nasze wpływy się zmniejszyły. Niemniej w okresie później, okresu XV i XVI wieku tworzyło się nie tylko Regnum Polonia, ale zaczęły się tworzyć zręby cywilizacji, zręby powstania imperium cywilizacji polskiej. W tym sensie, że wtedy do nas chcieli się włączać do naszego systemu również te jednostki zewnętrzne, obrzeżne. Tak jak kiedyś próbowano się włączyć do Cesarstwa Rzymskiego, ci żyjący na obrzeżach, tak XV, XVI wiek, włączały się inne narody i inne księstwa do naszego systemu. Taką kwestią była no chociażby Prusy. Włączały się wojna z zakonem krzyżackim o Prusy. Na skutek prośby Prusaków, żeby włączyć ich do Rzeczypospolitej. W obrębie naszych wpływów była Mołdawia obecna, czy Wołoszczyzna. Ale w obrębie naszych wpływów były również księstwa ruskie na wschodzie. Nie tylko to, co jest Rusią i Ukrainą, ale również tamte księstwa na południe od Moskwy, które były. Księstwo moskiewskie obejmowało wtedy jeszcze tam relatywnie niewielki obszar. Były tam, nie pamiętam jeszcze, Riazań jest chyba na południe od Moskwy. Tam jeszcze to były księstwo bardzo... Tver, przecież to były potężne księstwa, które wcale nie były uzależnione od Moskwy, czy jakoś związane. One wchodziły w zakres naszych zainteresowań jako... zainteresowaniem włączenia się w wspólnotę cywilizacji polskiej, czyli stworzenie Imperium Polskiego. Mało tego, Polska przygotowując się do roli tworzenia takiej cywilizacji, tworzyła też podstawy tego, co mówiłem, czyli tworzenia wspólnoty religijnej, która by obowiązywała na całym terenie Rzeczypospolitej. Należy sobie zdawać sprawę, że Rzeczpospolita to nie tylko katolicy tamtego okresu, mówię o koniec XVI wieku, czy połowa XVI wieku, ale nie wiem, czy nie większa część mieszkańców to nie byli Rusini, wyznawcy prawosławia. W tym czasie postępowały prace nad tym, ażeby dokonać unii prawosławia z katolicyzmem i Unia Brzeska w 1596 roku taką rolę spełniła. W tym sensie, że stworzono nową formę religijną, nową religię praktycznie rzecz biorąc, która utrzymywała formy liturgiczne zgodne z prawosławiem, ale była podległa bezpośrednio papieżowi. Czyli uznała zwierzchnictwo, uznawała zwierzchnictwo papieża. I należy sobie zdawać sprawę, że oprócz katolicyzmu istniało prawosławie, które miało pełnić rolę wspólnej religii w Polsce pod zwierzchnictwem papieża. Tutaj namiestnictwo papieża nie jest odrzucane w żadnym wypadku. Tyle, że inne formy organizacyjne przyjmuje i nie ma tego narzucania organizacyjnego, który jest w chwili obecnej, a które zostało już trochę wcześniej, bo w połowie XVI wieku wytworzona przez jezuitów jako doktryna KR, obecna doktryna Kościoła katolickiego. Właściwie dokładnie z końcem XVI wieku Polska zrezygnowała z swoich roszczeń tworzenia cywilizacyjnego. Dlaczego? No właśnie ze względu na powstanie doktryny katolickiej, czyli tego, co ja nazywam cywilizacją katolicką. To nie jest, nazwijmy to, coś, co należy rozważać w kategoriach negatywnych. Wyglądało wtedy na to, że potrzeba jest uniwersum religijnego na bazie religii, które będzie obejmowało cały świat. To jest czas podbojów, czy też przynajmniej odkryć geograficznych. XVI wiek to są odkrycia geograficzne. To jest cały nowy świat, który podlegał władztwu królów chrześcijańskich. To były Indie, które odkrywano wtedy, a które były w tamtym czasie w stadium degeneracji. Czyli brahminizm był w upadku całkowitym, w degeneracji. Czyli cały subkontynent indyjski. Mahometanizm był również w stadium wycofywania się. Byliśmy w stanie, nazwijmy to, wojen, ale wyglądało na to, że można te wojny wygrać. Istniała potrzeba stworzenia uniwersum światowego, które wydawało się, że na bazie tej doktryny z papieżem jako naczelną osobą, jako pośrednikiem Boga, czy namiestnikiem, nie pośrednikiem, że to jest model rozwojowy, który zapewni dobry wariant rozwojowy dla całej ludności świata na bazie nauki Chrystusa. Niestety, tym troszeczkę zamordyzmie ideowym. Wtedy uważano, że jest to słuszne i być może tak należałoby to traktować. Dlatego w Polsce zrezygnowano z budowy własnej cywilizacji, własnej odrębności cywilizacyjnej na rzecz wspólnoty katolickiej. Jednak w naszych warunkach zaowocowało to tym, że Wschód, czyli Ruś, nie zgodziła się z takim podejściem. O ile była gotowa na te pierwotne wersje, czyli tworzenia cywilizacji polskiej, to na narzucenie cywilizacji katolickiej się nie zgodziła, co zaczęło owocować w postaci powstań. Największym było powstanie Chmielnickiego, które silnie osłabiło Rzeczypospolitą. Ale wcześniej jeszcze takim elementem zwrotnym to było to, że Zygmunt III Waza zgodził się, żeby Lisowczycy, czyli polskie wojska, które stały na wschodzie i w jakimś stopniu trzymały w szachu, ale również były możliwe do ekspansji na wschód, zostały skierowane przeciwko Czechom i dla Habsburgów, katolików, wygrały bitwę pod Białą Górą, co zniszczyło całą elitę czeską. Wymordowano całą elitę czeską i w tym momencie cywilizacja polska utraciła południową flankę słowiańską na rzecz Habsburgów. Czesi zostali zniemczeni. Elity wymordowano, bo w sumie to wtedy wymordowano nie tylko tych, którzy nie tylko w bitwie, ale i później po bitwie zlikwidowano elity czeskie. na to miejsce weszli, wyszły elity niemieckie. I w tym momencie nasz związek z Czechami jest zawsze, od tamtej pory jest negatywny. Utraciliśmy południową flankę cywilizacyjną. Dalej, także to był błąd strategiczny. No później pomoc pod Wiedniem, Habsburgą w wojnie z Turkami, no była wbrew interesom polskim. Znowu, zgodnie z duchem katolicyzmu, na prośbę papieża ta interwencja została podjęta, ale była wbrew polskim interesom. Wyczerpała siły narodu. No dalsze konsekwencje rezygnacji z budowy własnej cywilizacji skończyły się tym, czym się skończyły, czyli upadkiem Rzeczypospolitej i z czasem utratą niepodległości, ponieważ twór bez własnej idei cywilizacyjnej, a oparty na takich zasadach, jakich był oparty, nie miał prawa istnieć. I tak to należy rozważać. Dopiero odbudowa na bazie, powiedzmy, zbliżonej do cywilizacyjnej tej z okresu Jagiellońskiego jako takiego, dopiero to zostało uskutecznione w II Rzeczypospolitej. I tutaj możemy rozważać koncepcje na przykład Dmowskiego, Piłsudskiego jako takie w tych kategoriach. I wtedy zaczyna to troszeczkę inaczej wszystko wyglądać. Także o ile chodzi o stosunek Kościoła do Polski tamtego okresu i do poszczególnych działań i poczynań. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Określenie Polak-Katolik. To pojęcie powstało mniej więcej w połowie XIX wieku, gdzie z jednej strony mieliśmy zaborcę rosyjskiego, który preferował prawosławie i naciski prawosławia na Polaków były silne. Z drugiej strony był Bismarck, który również występował przeciwko Kościołowi katolickiemu, ale ze strony protestantyzmu i cywilizacji, nazwijmy to, bizantyjskiej. Dlatego ktoś, kto się czuł Polakiem, odrębnym od tych obu cywilizacji, poprzez publiczne deklarowanie swojej przynależności do Kościoła katolickiego wskazywał na swoją odrębność, czyli polskość. To wcale nie znaczy, że Polacy, którzy się do tego przyznawali w tamtym okresie czasu, jednoznacznie akceptowali wszelkie zasady, które głosił Kościół katolicki, ale deklaracja publiczna przynależności do Kościoła katolickiego jednoznacznie wtedy określała po prostu polskość. Tak to należy traktować. Dlatego ta zbitka słowna, aczkolwiek jest w tej chwili wykorzystywana, to nie jest zbitką właściwą. No i teraz właściwie to pozostaje już tylko jedna kwestia. Czy jest szansa i potrzeba, żeby odbudowywać cywilizację polską? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Może jeszcze wcześniej warto wspomnieć, albo przynajmniej je wyartykułować, istotne instytucje cywilizacji polskiej. Te instytucje cywilizacji polskiej ja bym określił jako takie. Po pierwsze rodzina. Rodzina, gdzie oboje małżonków jest równoprawnych, z być może głosem mężczyzny jako tym, który jest predestynowany do reprezentacji rodziny na zewnątrz, ale w zamian za to rola kobiety poprzez oddanie jej czci za pracę i rolę społeczeństwa jest to jest to skompensowane tą czcią w relacjach rodzinnych. Rodzina, która właśnie jest oparta na podziale obowiązków. Nie na wspólnym wykonywaniu obowiązków, a na podziale obowiązków. Dzięki temu może istnieć i mogła istnieć, nawet jeżeli przez pewien czas nie istniał, no powiedzmy, czy występuje jakiś konflikt, to z racji podziału obowiązków, no to przynajmniej podstawowe obowiązki są wykonywane niezależnie od konfliktu. Drugi element to jest elekcja, czyli wybieranie króla, który to król nie jest władcą, czyli nie ma prawa do stanowienia praw, a jest strażnikiem praw królestwa i jest wzorem dla postępowania. W tym duchu ja propaguję cały czas ideę intronizacji Chrystusa na króla Polski, w tym sensie, że to ma być wzór dla stanowienia praw, a nie prawo do stanowienia praw jako władcy. I tu jest istotna różnica, bo intronizacji powinni dokonać obywatele Polski, ale nie ludzie, nie poprzez struktury kościelne. Kościół nie ma nic do tego, kogo Polacy wybiorą sobie za króla. Bo to jest odrębny tor działania. Trzecim elementem to jest elita. Potrzeba nam w Rzeczypospolitej, elitą była szlachta. Szlachta stanowiła prawa i szlachta te prawa egzekwowała, znaczy prawa, no zasady współżycia. I szlachta te zasady współżycia egzekwowała pod groźbą utraty honoru. Nie było innych powodów, ażeby, czy kar, bo w systemie opartym na miłości nie ma kar, nie ma prawa, więc nie ma przekroczenia prawa, w związku z tym nie ma sankcji prawnej. Jest tu tylko honor, który pozwala stosować te zasady. I rola Kościoła, rola religii jako nauczyciela, kultywatora tradycji i sędziego. Określenia tego, co ma być moralnością, a co nie. To jest nieco inna rola, którą w tej chwili sobie przypisuje Kościół katolicki w Polsce. Czy jest możliwe, żeby to poprzez Kościół katolicki dokonać zmian w tym kierunku? Według mnie nie. Ten impuls zmian musi wyjść z zewnątrz Kościoła, natomiast sądzę, że na szczeblu lokalnym, czyli na szczeblu parafii będzie bardzo wielu księży, którzy i działają w tej chwili, i będą działać również w przyszłości zgodnie z taką ideą. Jeszcze inne instytucje cywilizacji polskiej to były na przykład takie jak chociażby KULIG. Śmieszna sprawa, prawda? Ale to była instytucja odwiedzania wzajemnego i wzajemnej kontroli życia w danym rejonie. To było sprawdzenie, czy ci nasi sąsiedzi żyją zgodnie z zasadami, jakie zostały ustanowione. Że nie wolno było sobie pozwalać na dowolny rodzaj działania. Czy na przykład, jeżeli w czasie KULIG-u dotarłaby informacja, że poddani, czy tam tego danego szlachcica, ich, jego ludzie są źle przez niego traktowani, to w czasie KULIG-u takie sprawy wychodziły. I podejmowano stosowne środki, ażeby na przyszłość coś takiego nie miało miejsca. Ważną rzeczą jest tradycja wieczerzy wigilijnej, gdzie okazuje się, że wieczerza była otwartym spotkaniem, otwartym dla wszystkich, dla wszystkich ludzi, ale również i dla zwierząt. W tym sensie, że gospodarz szedł z opłatkiem do obory i dzielił się opłatkiem ze zwierzętami, traktując ich również w jakimś stopniu jako bliźnich. No i teraz na przykład taka instytucja jak banicja, infamia. Infamia to było pozbawienie prawa, czyli wyjęcie spod prawa, ale nie wyrzucenie, nie wypędzenie. Natomiast Banicja była wypędzeniem ze wspólnoty. Następna sprawa, mir domowy, czyli to, że nie wolno było prawnie, czy jakoś tam nachodzić nikogo w domu. Pozostałości tam pewne tego są. No i kwestia własności. Była tak zwana, był pierwszym rokoszem, jaki miał miejsce, była tak zwana kokosza wojna. Chodziło o to, że Bona, korzystając ze swoich uprawnień jako królowej, zdobyła zbyt wielki majątek, co szlachcie się nie podobało. Dlatego, że system szlachecki tamtego okresu polegał na tym, że nie wolno było zdobywać zbyt wielkich majątków. Nie miało nie być wielmożów. Wszyscy mieli być równi, zarówno pod względem struktury społecznej, jak i roli, jak stanu posiadania. Także to są te rzeczy, które były. W jaki sposób można odbudować, o ile jest? Potrzeba elity władcy. O ile intronizacja byłaby takim przywołaniem władcy, ale władcy jako strażnika praw, a nie jako władcy, który stanowi prawa, to jest jedno, to elity, no, trzeba dopiero odtworzyć. Odtworzyć ludzi, którzy będą je rozumieli w tym duchu. O ile chodzi o ten ruch, no, rola ruchu strażników Edenu, czyli elit Edenu jako elit ducha europejskich narodów, co jednoznacznie wskazuje, że nie powinniśmy się, tworząc taki ruch, ograniczać tylko do Polski, ale również do krajów ościennych, a zwłaszcza narodów słowiańskich, i tych, które żyły w ówczesnej pierwszej Rzeczypospolitej. Należy to zrobić, moim zdaniem, poprzez deklarację wartości, przynależności do wartości, czyli ta deklaracja zasad. I poprzez deklarację przynależności i akceptacji tych wartości, przy jednoczesnym wierności w działaniu, ale otwartości medialnej, w sensie tym, żeby upubliczniać swoje dane osobowe, należy tworzyć, no, zbiorowość ludzi, którzy są gotowi do działań w tym kierunku. Dlaczego konieczna jest jawność, pełna jawność? No, raz, że wszelkie struktury tajne zostaną spenetrowane i zdegenerowane. To jest jedno. Ale druga sprawa to jest również to, że no, mogą się deklarować do przynależności osoby, które no, mają inne cele albo inne zasady. Jeżeli podadzą swoje dane i swoje miejsce zamieszkania, miejsce w społeczeństwie, no to bardzo szybko zostaną osądzeni i określeni przez społeczeństwo, przez sąsiadów, wśród których żyją. No, nie może być tutaj dysproporcji między deklaracjami a faktycznym życiem. I sprawa trzecia, że jeśli dojdzie do krachu, a praktycznie rzecz biorąc, według mnie w chwili obecnej społeczeństwo jest już tak ogłupiałe, zatomizowane i zdegenerowane, że jeśli nie dojdzie do krachu, to nie ma szans według mnie przywrócenia idei polskości do życia. Jesteśmy zbyt małą grupą osób, które są tym zainteresowane i nie wiem, czy zdążymy wytworzyć tą ideę. To nie tylko chodzi o to, czy my ją wytworzymy, bo to nie jest moja własność, tylko ona musi być wspólną własnością nas wszystkich. W tym sensie, że każde rozwiązanie, które będziemy w przyszłości stosowali u siebie, musi być odniesieniem do okoliczności, w jakich się znajdujemy. I to musi być decyzja samodzielna. I teraz, jeżeli dojdzie do kryzysu spraw związanych z naszą rzeczywistością, a wygląda na to, że się zbliża ten kryzys, to no, możemy się liczyć z tym, że na przykład upadną środki łączności. I w tym momencie ważne jest, ażeby ludzie z sąsiedztwa, z okolicy mogli znaleźć przykład osoby jak, w jakikolwiek sposób sprawdzonej, związanej z jakąś ideą, który może zorganizować ich życie zgodne, w zgodzie z tą ideą cywilizacji polskiej. Bez zaufania, bez wiary tego się zrobić nie da. Wydaje się, że również należy, ja to jako trzeci punkt mówiłem, znaczy jak to zrobić? No, przede wszystkim należy dążyć w sensie prawnym do obligatoryjnego referendum. Żeby, jeżeli będzie na przykład 2 miliony podpisów ludzi pod jakąś, w jakiejś sprawie, to nie może być tak, że Sejm powie, a to tam tylko głupstwa, nie będziemy na ten temat robili referendum. Referendum musi być zarządzone i jego wyniki, niezależnie od tego, ile osób w nim weźmie udział, musi być realizowane w takim wypadku. Druga sprawa, no to jest intronizacja Chrystusa. Bez tego, bez odwołania się do Chrystusa jako tego, który stworzył, który nauczył nas i wskazał, że należy kierować się w życiu zasadą miłości, to wydaje mi się, że nie ma szans, szczególnie w okresie kryzysu, kiedy no, może być bardzo trudno o wszystko. Bez poświęcenia w imię tej idei nie da się tego zbudować i odbudować. No i sprawa gospodarka. Musi być pewna zmiana w stosunku do dóbr materialnych. Jeśli dalej będzie się uważało, że konsumpcja jest podstawą życia społecznego, no to tutaj się wiele zrobić nie da. Ale jeżeli się na skutek kryzysu będzie zanik konsumpcji, no to trzeba jakoś, przynajmniej w zakresie przetrwania, to zorganizować. I to jest tyle, co ja miałbym do ten temat do powiedzenia.